Zanim Stefan Starzyński stał się legendą, był przez wielu postrzegany głównie jako biurokrata. Z wyglądu niewysoki, krępy o pospolitych rysach. Przed wojną, gdy zajmował stanowiska wiceministra skarbu czy prezydenta Warszawy, współpracownicy często nazywali go po prostu wołem roboczym. Starzyński był bowiem tytanem pracy, człowiekiem sumiennym, niestrudzonym w działaniu, takim, który spędzał w urzędach nawet po 12 godzin dziennie. Zarazem angażował się w akcje społeczne, udzielał wielu wywiadów, przemawiał publicznie. Dziś powiedzielibyśmy pewnie, że miał parcie na szkło. Był przy tym apodyktyczny, więc zrażał do siebie wielu ludzi. Środowisko Starzyńskiego, które tworzyli Piłsudczycy, raczej obojętnie patrzyło na zalety prezydenta stolicy. Traktowano go jako użytecznego kolegę, czyli sprawnego administratora, podwykonawcę, ale już nie autonomicznego polityka z charyzmą. Mówiono, jak się Starzyńskiego postawi na szynach, to będzie jechał. Prezydent Warszawy nie był przed wojną jakąś postacią pierwszoligową, nie wszedł w krąg polityków dopuszczanych do tajemnic środowiskowych, czy tym bardziej tajemnic państwowych. W ciągu 5 lat prezydentury udało mu się za to unowocześnić i rozbudować Warszawę na tyle, na ile w ogóle możliwe było nadrobienie ogromnego zacofania urbanistycznego w tak krótkim okresie. Wszystko zmienił wrzesień 1939 roku, kiedy na Warszawę spadły pierwsze bomby. Przez kilka pierwszych dni Starzyński utrzymywał kontakt z premierem, z ministrami, generalicją, ale nie dostał od nich żadnych instrukcji. Wiedział, że może liczyć tylko na siebie. Rząd, prezydent państwa, ministrowie i instytucje państwowe przenosili się do Lublina i okolic, a potem za granicę. Na warszawiakach robiło to fatalne wrażenie. Warszawiacy uznawali po prostu, że polskie władze uciekły. Jednocześnie w tym samym czasie szerzyły się niepomyślne wiadomości, różne złowrogie plotki. Nadeszły też pierwsze duże transporty rannych z frontu. Kolejne bomby spadały, a to na Grochów, na Pragę, na Wolę, na Okęcie. Spłonęły liczne budynki, wiele z nich się zawaliło. Ale Starzyński pozostał w mieście i w narastającym chaosie poczuł się trochę jak w swoim żywiole. Doprowadził do powołania pogotowia technicznego, które zajęło się m.in. zabezpieczaniem zniszczonych domów przed ich ostatecznym zawaleniem, czy też wydobywaniem zasypanych osób. Starzyński utworzył ponadto Straż Obywatelską, potrzebną, by pilnować porządku w miejsce policji, którą ewakuowano z miasta. Dodatkowo zorganizował oficjalny komitet samopomocy, który zaopiekował się tysiącami pogorzelców, sierotami, zagubionymi dziećmi i ludźmi ewakuowanymi ze swych mieszkań. Trzeba też wspomnieć, że za zgodą Starzyńskiego powołano specjalne robotnicze bataliony obrony miasta i bataliony pracy. Ale tym, co tak naprawdę uczyniło Starzyńskiego nieśmiertelnym, był jego głos. Starzyński codziennie występował w polskim radiu. Przez kilka pierwszych dni wojny fale radiowe docierały jeszcze do Wilna, do Lwowa czy nawet do Budapesztu. I przemówienia Starzyńskiego brzmiały jak głos przywódcy całego kraju. Zagraniczni dziennikarze prowadzili na słuchy radia, by mieć informacje z pierwszej ręki. Ludzie wystawiali odbiorniki w oknach, zbierali się w sklepach, na ulicach, na placach, by słuchać głosu prezydenta. Starzyński najczęściej nie czytał przemówień, raczej korzystał z krótkich notatek. Ton jego głosu często mówił o sytuacji w Warszawie więcej niż wypowiadane słowa. A mieszkańcy dobrze wyłapywali różne niuanse. Kiedy jego głos brzmiał pewnie, wtedy miasto wierzyło w zwycięstwo. 23 września Starzyński wygłosił porywające przemówienie, które weszło do historii, a zaczynało się od słów: chciałem, by Warszawa była wielka. Umowę dotyczącą kapitulacji Warszawy podpisano z Niemcami 28 września 1939 roku. Najeźdźcy pozwolili Starzyńskiemu pozostać na stanowisku komisarza cywilnego. Ale i tak miesiąc później, 27 października, aresztowali go. A po kilku kolejnych tygodniach ciężkiego śledztwa Starzyński został rozstrzelany przez gestapo w Warszawie między 21 a 23 grudnia 1939 roku. I do dziś nie wiemy, gdzie pochowano ciało prezydenta. Jego symboliczny grób znajduje się na warszawskich Starych Powązkach.